Wielki Tydzień. Każdy dzień ma znaczenie. Rozmawiają Grzegorz Misiewicz i ksiądz profesor Janusz Lemański.
Od ostatniego wieczoru, czyli od czwartku, Jezus jest już sam. Uczniowie uciekli, Jezus jest w areszcie, już nie jest postrzegany jako lider, ale ten, który jest skazany. Uczniowie rozproszyli się, ale byli prawdopodobnie gdzieś całkiem blisko, gdzieś mieszali się w ten tłum na pewno. Chcieli być pewnie niezauważalni, ale chcieli też pewnie obserwować z jakiegoś dystansu, co się dzieje. Jak zaraz zobaczymy w dalszej części naszych rozważań, dwóch z nich było całkiem blisko tych wydarzeń. Spróbujmy odtworzyć, co się działo następnego dnia po wieczerzy czwartkowej. Według zapisu Jana najpierw zaprowadzono Jezusa do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Potem Annasz odesłał Jezusa do Kajfasza, także najwyższego kapłana. Natomiast Mateusz zapisuje, że Jezus trafia od razu do Kajfasza. Marek i Łukasz mówią tylko o zebraniu w domu najwyższego kapłana w sprawie Jezusa. Poza tym Łukasz dodaje, że zebranie rozpoczęło się, gdy nastał dzień, a więc z rana. Natomiast Jan pisze, że z rana Jezusa zaprowadzono do pretorium, gdzie rezydował Poncjusz Piłat. No trochę można się pogubić w tej chronologii, ale zacznijmy od wyjaśnienia, kim byli arcykapłani Annasz i Kajfasz, bo dwie postacie się tutaj pojawiają i już tak powszechnie jest takie funkcjonujące przysłowie od Annasza do Kajfasza, czyli jak mamy jakiś problem, to odsyłamy ten problem do kogoś innego. Kim byli ci?
Zacznijmy od tego, że wszystko dzieje się w jednym miejscu póki co, bo dom arcykapłana był tylko jeden.
Czyli Annasz i Kajfasz byli jakby w tym samym
domu. W tym samym domu. To była rodzina, bo jak się dowiadujemy z tekstu, aktualnym arcykapłanem był Kajfasz, dla którego Annasz był jednak teściem, prawda? Mhm. Więc można powiedzieć, urząd został w rodzinie. To, że jeden z ewangelistów odnotowuje może taki szczegół, który umknął innym, no bo tak jak widzimy, liczy się, że to wszystko w domu arcykapłana i przed arcykapłanie, ale najpierw przyprowadzono do tego, który być może krótko dopiero co przestał być arcykapłanem, bo wiemy, że od roku 18 Annasz właśnie tą funkcję sprawował i my jesteśmy w sytuacji, czy w momencie, w którym do niedawna jeszcze był arcykapłanem, ale już nie jest, więc jakby zachowuje się w sposób właściwy, odsyła do aktualnego urzędującego arcykapłana.
Czyli najpierw ten emerytowany, można powiedzieć, arcykapłan przesłuchuje, no, ale odsyła do tego, który jest w tej chwili na urzędzie, czyli do Kajfasza, czyli jego swojego syna, tak?
Był teściem Kajfasza, czyli...
Okej. Okay. Można się pogubić w tym wszystkim, no, ale dobrze. Znaczy, Annasz, Kajfasz...
Dość precyzyjne jest tutaj usytuowanie. To jest takim jeszcze... jeszcze nie jest to ranek, bo rankiem to już... powiedzmy, droga Jezusa będzie dalej szła do Piłata, do pretorium. Natomiast tutaj, jak widzimy, jest to już ta ostatnia godzina nocy, czy ostatnie godziny nocy.
Był taki świt, można powiedzieć.
Przed świtem jeszcze.
No, podejrzewam, że Piłat może zaczął urzędowanie nieco później, tak, w późniejszych godzinach, więc też jeszcze rano, ale przed tym się to... A dlaczego Annasz odesłał Jezusa do Kajfasza?
No bo był urzędującym arcykapłanem, więc powiedzmy, no, ci, którzy służyli w tym domu, prawda, arcykapłana, no mogli z racji szacunku dla starszeństwa, dlatego że on jeszcze niedawno był arcykapłanem, zaprowadzić najpierw do niego. No siła przyzwyczajenia.
Tak.
Natomiast no, w pewnym sensie Annasz mówi, to już nie jest moja sprawa, to już jest ktoś inny, kto tutaj ma władzę.
Proste wytłumaczenie, przyprowadzili się do mnie, dziękuję za autorytet, szanujecie, ale to niech się zajmie ten młodszy tą sprawą. Może tak to właśnie było. W każdym razie, zanim go odesłał, jeszcze jest krótki fragment zanotowany w Ewangelii Jana dialogu między właśnie Annaszem a Jezusem. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: ja przemawiałem jawnie przed światem, uczyłem zawsze w synagodze, w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie uczyłem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem. tu jeszcze tak przy okazji, znowu to pytanie, racjonalisty. Skąd Jan mógł wiedzieć, jaki był dialog między arcykapłanem a Jezusem? Przecież Jana tam raczej nie było na tym spotkaniu w domu Annasza ani Kajfasza.
To prawda, ale jeżeli się uzbroimy chwilę cierpliwości, za chwilę wybrzmi, że będzie mowa o jednym uczniu, którego często się identyfikuje właśnie jak po prostu z Janem, który był znany arcykapłanowi. Więc albo pochodził z rodu kapłańskiego, albo miał jakieś tam znajomości. Więc zaciągnięcie języka, czyli powiedzmy no dowiedzenie się, co tam zaszło, bo to na pewno interesowało uczniów, nie było takie trudne.
Czy może zapytał kogoś, słuchaj, co tam rozmawiali o
Jaka była rozmowa?
Wtedy zapytał i zapamiętał, no i potem w swojej Ewangelii to umieścił. No to ma jakieś, jest to jakieś wytłumaczenie. I dalej w tym dialogu czytamy tak. Kiedy Jezus powiedział, no co przed chwilą cytowaliśmy, jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa, mówiąc: tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus: jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Wygląda na to, że no, nie spodobała się postawa Jezusa arcykapłanowi, bardziej jego sługom. Reagują dosyć ostro, no, a Jezus łagodnie odpowiada, dlaczego mnie bijesz? Udowodnij. Czyli co? Nie było żadnych dowodów przeciw Jezusowi.
Znaczy po prostu jakby pierwsza rzecz, ten sposób, w jaki Jezus odpowiada, no jest jakby po prostu też pytanie, ale czego chcesz się dowiedzieć? Bo my się za chwilę dowiemy od ewangelisty, że oni tak naprawdę nie chcieli się dowiedzieć prawdy, jaka jest prawda, nie szukali rozstrzygnięcia w tej materii, tylko chcieli złapać po prostu na czymś Jezusa, żeby go mogli oskarżyć. Oni szukali po prostu powodu, dla którego mogliby wysunąć oskarżenie i potem żądać jakichś po prostu konsekwencji. Dlatego Jezus mówi: ja niczego nie ukrywałem. No wszystko, co powiedziałem, było jawne. Jeżeli ktoś uznał, że należy mnie oskarżyć, a ty zdecydowałeś, że oskarżyłeś, że jest na tyle poważne, że trzeba mnie było aresztować, bo jest aresztowany, tylko to jest pytanie za co. No więc Jezus mówi, która z tych rzeczy, które ja mówiłem jawnie, jest tego powodem, bo innych nie mówiłem, prawda? I ten sposób odpowiedzi, jakkolwiek logiczny i przecież bardzo grzeczny, tylko zdecydowanie, powiedzmy, szukający logiki w postępowaniu arcykapłana, czy powiedzmy bardziej jego sług, no zdenerwowało jednego ze sług, prawda? Tam widać niechęć, ale też jakby no, według tego sługi Jezus w jakiś sposób no, zachował się niewłaściwie, więc go uderzył. I pytanie jest po prostu Jezusa wobec tego sługi jest całkowicie podobne do problemu, jaki po prostu wyłuskał przed arcykapłanem także, prawda? Jeżeli źle powiedziałem, no to powiedz, co źle powiedziałem. A jeżeli dobrze, to za co mnie bijesz? No to jest też pytanie, którym równie dobrze można odnieść do arcykapłana. Jak zrobiłem coś złego, źle powiedziałem,
to udowodnij.
To przyprowadź tych, którzy powiedzmy to poświadczą. A jeżeli nie, no to czemu mnie aresztowałeś?
No nic, w każdym razie chyba Annaszowi nie chciało się za bardzo już dalej dyskusji prowadzić, więc tak jak czytamy, odsyła do Kajfasza Jezusa, no i ciąg dalszy rozgrywa się już wobec Kajfasza. Prawdopodobnie jak mówiliśmy, w tym samym miejscu, w tym samym domu, może na innym piętrze, w innej części tego domu, ale już w obecności obecnie urzędującego oficjalnie arcykapłana. Tak czytamy dalszą część dialogu, tym razem już zapisaną przez Mateusza. Tymczasem arcykapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali. On powiedział: mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu 3 dni go odbudować. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do niego: nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznali przeciwko tobie? Lecz Jezus milczał. Dlaczego Jezus milczał?
No to jest po prostu, odpowiada się komuś, kto szuka prawdy i chce ją znaleźć. Jak tutaj już wybrzmiało, oni szukają haka, a nie prawdy. To po pierwsze, no tak jak słyszymy, sprowadzają fałszywych świadków. Możemy się domyślać, jakie to były fałszywe świadectwa. Próbkę nam jakby autor daje Ewangelii, bo mówi, no przyszło 2, którzy powiedzieli. My wiemy, co, po prostu, jaki był dialog. Nie wybrzmiewało z niego przede wszystkim to, że pokazał, mówi, zbudźcie tę świątynię, tylko mówił o sobie, prawda, więc to świadectwo. A nawet gdyby Jezus tak mówił, no to powiedzmy, jakby przesłuchanie powinno pójść w takim kierunku, żeby powiedział, no to dobrze, to udowodnij, że to potrafisz, prawda. No i to byłaby już oczywista falsyfikacja jego słów, czy powiedzmy jego aspiracji, no ale wiemy, że on o zupełnie czymś innym mówił, więc to jest taki przykład absurdalnego oskarżenia, który tutaj mamy, no to z czym dyskutować? No, zadajcie czyli, właściwe pytanie, to wam odpowiem.
Czyli szukają jakby na siłę pewnych argumentów wskazujących, bo jak wiemy z wcześniejszych naszych rozważań, że już wyrok zapadł wcześniej, że Jezusa trzeba zgładzić, trzeba go usunąć, a tu trzeba jakoś przypieczętować oficjalnie ten wyrok, no i na siłę jakieś argumenty znaleźć. Póki co ich nie ma, ale za chwilę pada kluczowe pytanie w tym dialogu. Tak to zapisuje Mateusz. A najwyższy kapłan rzekł do niego: przysięgam cię na Boga żywego, powiedz nam, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży. Jezus mu odpowiedział: tak, ja nim jestem, ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmogącego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Marek podobnie opisuje tą scenę, natomiast Łukasza Jezus nie odpowiada wprost. On im odrzekł: jeśli wam powiem, nie uwierzycie mi. I jeśli was zapytam, nie dacie mi odpowiedzi, lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej. Zawołali wszyscy: więc ty jesteś Synem Bożym. Odpowiedział im: tak, ja nim jestem. Zdaje się, że tutaj już jest... Jezus odpowiada wprost. Przedtem milczał, natomiast na to pytanie, czy jest Synem Bożym, odpowiada: ja nim jestem. A więc już wprost mówi o tym, kim jest. Czy to był powód, żeby go oskarżyć o bluźnierstwo?
No to powiedzmy zależy, z której strony na to patrzymy. No, Jezus już mówił w Ewangelii, że no, po to się narodził, żeby dać świadectwo prawdzie. Więc jeżeli prawda jest taka, że jest Synem Bożym, to nie może zaprzeczyć. W samym pojęciu Syn Boży oczywiście nie byłoby nic złego, bo każdy pobożny Izraelita mógł o siebie mówić: jestem dzieckiem Bożym, jestem Synem Bożym, w sensie takim, no powiedzmy, że jestem pobożnym Izraelitą, czuję się związany.
Czy jakiś sobie nadany.
No, w ten kontekst, w jakim to Jezus wypowiada, jednak no, sprawia, że to brzmi troszkę inaczej, niż to mówił każdy Izraelita, bo po pierwsze no, ten obraz, który już tutaj kiedyś przytaczałem w tych naszych rozważaniach, Księga Daniela, gdzie Syn Człowieczy znaczy coś więcej niż tylko człowiek, prawda, tak jak u Ezechiela, tylko znaczy po prostu bardzo konkretną postać z wizji z Daniela 7, która przychodzi na końcu i tutaj egzegeci się różnią, czy to kolektywnie rozumieć jako naród wybrany, czy też jako postać indywidualną, to w egzegezie są obie opcje jakby rozważane, no ale Jezus ten tytuł bierze na siebie. Załóżmy, że jest to tytuł kolektywny, że teraz mówi: ja jestem tym nowym, tym początkiem tego nowego Izraela, bo już mówił o sobie z tym krzewem winnym, gdzie krzew winny, winnica to są obrazy też Boga, znaczy, przepraszam, narodu wybranego, który też Jezus bierze na siebie, żeby powiedzieć: w Starym Testamencie, jak się ten obraz przywoływało, to był zawsze obraz zawodu, więc teraz owoc przyniesiecie, jak będziecie we mnie, bo ja jestem krzewem winny prawdziwym, więc tutaj oni też to mogli, powiedzmy, już samo w sobie zrozumieć, prawda, że jest to pewnego rodzaju uzurpacja, tradycja. Tak, a teraz jeszcze mówię, a ja zasiądę po prawicy Boga.
No właśnie, to już jest...
No to już jest obrazoburcze, bo on po prostu no, zasiada obok Pana Boga, prawda? No to
już jakby jest... na równi siada, prawie stawia się z Bogiem. No to już
prawa
było,
ręka. No.
To już było dla nich bluźnierstwo. No i tego się uchwycili w tym przesłuchaniu. I dalej czytamy Mateusza. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: zbluźnił. Na cóż tam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: winien jest śmierci. Podobnie to relacjonuje Marek i Łukasz, chociaż nieco krócej. No więc znaleźli powód arcykapłani, żeby
no czyni Jezusa... się równym Bogu, prawda, jak mu to po prostu będą zarzucać.
Czyli tak, no skazali go wcześniej, politycznie był niepoprawny, trzeba było go usunąć, a tutaj znaleźli argument, że zbluźnił, bo taki argument trzeba było przedstawić ludowi, bo przecież mnóstwo ludzi Jezusowi wierzyło, widzieli jego znaki, cuda, no nie sposób było zaprzeczyć jego dobroci, jego mocy, że jest co najmniej prorokiem, tak? No, a tu trzeba było mocnego argumentu, no i chyba go tutaj sformułowali. Jest bluźniercą. No, jeżeli powiedzieli potem ludziom oficjalnie: zbluźnił, no to ludzie się raczej przestraszyli tego, że coś jest nie tak. No właśnie, no i stało się. Znaleźli argumenty, wyrok jest wydany, potwierdzony, no i co następuje dalej? Od tego momentu Jezus w zasadzie już nie ma żadnych praw. Już nie może się bronić, nie może nic uczynić, jest skazany. I czytamy dalej u Mateusza. Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali go i szydzili: prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył? Marek natomiast tak to pisze. I niektórzy zaczęli pluć na niego, zakrywali mu twarz, policzkowali go i mówili: prorokuj, także słudzy bili go pięściami po twarzy. Łukasz natomiast mówi, że czynili to w ogóle ludzie, nie tylko ci, którzy go zaaresztowali. Mówi tak: tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrywali się z niego i bili go. Zasłaniali mu oczy i pytali: prorokuj, kto cię uderzył? Wiele też innych obelg miotali przeciw niemu. Skąd taka nagła jakby no, nienawiść, wręcz szyderstwo wobec Jezusa? Czy ten wyrok arcykapłana sprawił, że można było traktować Jezusa już w ten sposób, bo już wiadomo było oficjalnie, że jest złoczyńcą, bluźniercą?
Znaczy, no, trzeba najpierw pamiętać, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w środowisku generalnie wrogim Jezusowi, prawda? To jest otoczenie arcykapłana, więc słudzy nie myślą inaczej niż ich pan, przynajmniej w większości tak to wynika. Tłuszcza zawsze, jeżeli dostaje, że tak powiem, okazję, to się w ten sposób będzie zachowywała. Znamy to i ze współczesnych wydarzeń, prawda? Więc to w pewnym sensie ten wyrok arcykapłana, bo tak jak mówimy, na razie trzeba przekonać lud, naród wybrany. Potem, żeby pójść dalej, trzeba będzie jeszcze przekonać Rzymian, więc będą inne argumenty zupełnie też do tego dodane. I tutaj od tego momentu, kiedy arcykapłan mówi zbluźnił, no to jest anatema sit, prawda? Czyli on już jest wyrzucony poza nawias, już go nikt nie broni, go nie broni, no właśnie, prawo nie Boże, nie broni go, że tak powiem, wspólnota, bo trzeba pamiętać, że bluźnierstwo to było jedno z tych trzech przewinień, za które groziła kara śmierci, prawda? Bo ktoś to, że tak powiem, obrażał Boga, ściągał potencjalnie karę na cały naród. Tak to rozumieli w Starym Testamencie. Stąd te wszystkie tego typu grzechy, no po prostu mówiło się, po prostu używało się słowa kara, dosłownie wyciąć ze wspólnoty, wyrzucić. To dlatego ja użyłem tu tego współczesnego prawnego pojęcia anatema sit, prawda? Czyli gdzie wyłączamy, ty już nie jesteś członkiem tej wspólnoty, można z tobą zrobić, co się chce.
No właśnie, tak to właśnie jest to opisane. No i cóż, Jezus zaczyna cierpieć. Swoje cierpienie zaczyna od tego momentu, kiedy go wyszedzono, bito, pluto na niego. A gdzie są jego uczniowie? Za chwilę spróbujemy ich odnaleźć. Jak wiemy, już uczniów Jezusa nie było przy nim, ani u Annasza, ani u Kajfasza. Natomiast tutaj wyczytamy w Ewangelii Jana za chwilę, że jednak dwóch co najmniej z nich było dosyć blisko tych wydarzeń. I zobaczmy, jak to wyglądało. Tak jest zapisane w Ewangelii Jana. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi, dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec arcykapłana, podczas gdy Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z oddźwierną i wprowadził Piotra do środka. A służąca oddźwierna rzekła do Piotra: czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział: nie jestem. A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się przy ogniu. Jak już mówiłem, nie wiemy, co zrobili apostołowie, gdzie się ukrywali, ale Piotr tutaj wślizgnął się na dziedziniec arcykapłana za pomocą owego drugiego ucznia. Kim był ten drugi uczeń? Czy możemy się domyśleć, kto to był?
Jesteśmy w Ewangelii Jana, który o sobie ciągle mówi anonimowo, ale zwykle mówi umiłowany uczeń Pana. Ale to wtedy, kiedy mówi, kiedy chce, żeby się identyfikować, ta identyfikacja z nim, czy po prostu postawić się w jego sytuacji. Natomiast tutaj tego, powiedzmy, typu zabieg nie jest potrzebny, bo chodzi tylko o to, żeby poinformować nas, jak Piotr się dostał do środka. Więc ten drugi uczeń, dalej anonimowy, możemy się domyślać, że to też jest Jan. Domyślamy się, bo zwłaszcza w Ewangelii Janowej, jak jest Piotr, to jest Jan. Oni są ze sobą powiązani, za chwilę będą do grobu, też razem szli sprawdzać te doniesienia kobiet, tak. Więc no, domyślamy się, że był Jan. Co nam to mówi? No, że albo Jan pochodził z jakiegoś rodu kapłańskiego, albo co najmniej no, miał jakieś znajomości. Bo...
Czy nie był synem Zebedeusza? Rybaka?
No to był, ale to powiedzmy, nie każdy lewita był na służbie w tej, no, w świątyni. O tym musimy pamiętać, że wielu lewitów robiło normalne zawody. Raz na
czyli
ileś tam
być
lat.
Mógł być w jakiejś kolegacji z arcykapłana, ale tak. Mógł też pracować w Galilei równocześnie jako rybak.
Tak, no te po prostu, no, powiedzmy, samo to plemię, ta grupa tych lewitów była dość obszerna. Niektórzy raz na jakiś czas tylko szli wypełnić swoją funkcję, a potem wracali, normalnie żyli, prawda? Więc my tego nie wiemy, to się tylko domyślamy, skąd te znajomości. Więc tak. To mogą być takie, bo są konotacje, prawda, ze względu na pochodzenie, a być może są takie, bo po prostu miał, no, po prostu znał jakichś ludzi, no, miał, po prostu miał dostęp. Tyle nam sam ewangelista pisze.
Dobrze, tak możemy się domyślać. W każdym razie wprowadził on Piotra na dziedziniec. Dlaczego Piotr tam chciał być? To, jaka była jego motywacja? No, reszta uciekła. Nie ma mowy o innych uciekach, bo mogli w grupce jakieś tam się wcisnąć, a został tylko Piotr.
Został Piotr, no, z tym, że też my musimy pamiętać, że on tu odgrywa, powiedzmy, tę rolę, do której po prostu został wcześniej rozpisany. Ja się nie wyprę, jest, mówi, 3 razy nie zapieję kur, czyli jeszcze tuż, zanim się noc skończy, to ty się mnie wyprzesz, prawda? Bo to było...
Zaraz do tego dojdziemy. Rozmowa
była na początku wieczoru. Więc ta sytuacja, dlaczego chciał być, no to możemy tylko gdybać znowu. Powiedzmy, no, chciał być blisko mimo wszystko, no to był ten, który chciał być blisko Jezusa. No, uciekł, prawda? Chociaż nie, tak nie do końca, bo jednak, no, jeżeli chcemy tak spojrzeć pozytywnie, no to jednak ten miecz wyjął, no to był gotów bronić Jezusa. Dopiero potem, powiedzmy, kiedy go strofuje Jezus, razem z innymi uczniami czmychnął, prawda, żeby go też nie aresztowali. No ale teraz
ale
idzie,
nie odpuścił pokryją. Jednak, jeszcze chce coś może osiągnąć. Z tym
no to dobrze o nim świadczy, no po prostu okazał ludzkie słabości, jeszcze za chwilę nieraz okaże, ale powiedzmy, mimo wszystko wola jest, prawda. Mm-hmm.
Dwaj ewangeliści opisują, jak Piotr został rozpoznany jako uczeń oskarżonego Jezusa. Jan pisze, że najpierw rozpoznał go odźwierna, potem ogólnie został rozpoznany, a na koniec poznał go sługa najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho. To jest taki jeszcze fragment w Ewangeliach. Mateusz natomiast pisze o jednej służącej, drugiej służącej, o tych, którzy tam stali, że oni rozpoznali Piotra. Podobnie widzi to Marek. A Łukasz pisze, że po prostu ktoś inny ze zgromadzonych za każdym razem rozpoznawał Piotra. Więc te relacje, jak Piotr został rozpoznany jako uczeń Jezusa, są dosyć takie, można powiedzieć, rozbieżne. Więc czy to ma jakieś znaczenie, czy to nie jakby jest mało wiarygodne wtedy, skoro
nie, bo jeżeli
jest inaczej to opisane, że jeżeli, tutaj rozpoznał ten, tu tamten, tu było inaczej.
Jeżeli szukamy, że tak powiem... faktografii, no to możemy wierzyć, że relacja Marka byłaby najbardziej wiarygodna, bo to sam Piotr stoi za tą relacją.
No tak.
Tak nas przekonuje, przynajmniej tradycja co do powstania tej Ewangelii. Natomiast tutaj jakby potrzeba 3 zaparć, no i po prostu ktoś mógł to ubogacić, ktoś mógł znać inne, znaczy po prostu wersję, że się 3 razy zaparł, ale to, no to po prostu wiemy, jak to funkcjonuje. Jak byliśmy mali, to bawiliśmy się w taką grę, co się nazywa pomidor, prawda, że zanim to, co wyszło weszło na początku jako informacja, doszło na końcu, to miało zupełnie inne znaczenie niż ten. Więc tutaj też możemy, powiedzmy, rozumieć, jak ta tradycja funkcjonowała, że było 3 razy się zaparł Piotr, ale ktoś tam już dokładnie nie pamiętał, kto tam było, więc opowiadał o 3 osobach, ktoś o jednym. To jest drugorzędna rzecz.
Mniej istotna, drugorzędna rzecz, tak. Ile razy go tam kto rozpoznał na tym dziedzińcu. Istotą tej opowieści jest właśnie to, że Piotr się zaparł i z zapisów Mateusza wynika, że pierwszy raz Piotr, zapierając się, rzekł: nie wiem, co mówisz. Drugi raz wybiera się, mówiąc: nie znam tego człowieka. A za trzecim razem począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. Czyli za każdym kolejnym pytaniem jeszcze bardziej brnie w to, że nie zna. Tak?
No bardziej się wypiera. Się wycofuje, coraz tak. Bardziej się wypiera, prawda? Bo tutaj mówię: nie wiem, o czym mówisz, nie wiem, prawda? Znaczy, ja nie, to nie ja, to znaczy, nie wiem. No, Zupełnie nie wiem, powiedzmy, o kogo chodzi. Nie?
Czyli trzy razy się zapiera, coraz bardziej brnie w zaprzeczenie. A dlaczego Piotr bał się przyznać? Czy coś mu groziło wtedy, jakby powiedział, no tak, no, byłem z tym Galejczykiem.
No w ferworze pewnie aresztowań mogło się zdarzyć wszystko. No nawet tłum się mógł porwać na niego i go tam obić. No, to...
Czyli zakładamy, że ten tłum na dziedzińcu arcykapłana raczej widział już Jezusa jako skazańca.
No po zachowaniu już przed chwilą, które przytaczałeś, prawda, kiedy no właśnie były i obelgi, i opluwanie, no można się było spodziewać wszystkiego. No. Rozsierdzony tłum, który powiedzmy no, ma świadomość, że może wszystko, bo taka jest wola, że tak powiem, wyższych przełożonych, no może zrobić wszystko, nie?
Czyli naturalne jest to, że Piotr starał się ukryć z tym swoją znajomością Jezusa. No i ten słynny moment, który następuje zaraz potem. Ewangeliści piszą, że Piotr gorzko zapłakał, kiedy kur zapiał. Kiedy dotarło to do niego, co mówi wcześniej Jezus, że mnie zdradzisz trzy razy, a więc wypełniło się. Gorzko zapłakał. W Ewangelii chyba to Łukasza jest, tutaj akurat nie mam tego fragmentu przed sobą, że Jezusa wyprowadzano wtedy od arcykapłana, spotkał się wzrok Jezusa z wzrokiem Piotra jeszcze dodatkowo. Piotr żałuje tego, co zobaczył, tego, co doświadczył, tego zaparcia, no i płacze. Dosyć wstydliwy moment chyba i taki moment załamania Piotra w tym czasie.
Znaczy, no to znaczy Piotra znamy jako osobę strachliwą. To pewnie nic nowego jest, jak ktoś listy Pawła pamięta, list do Galatów, ten emocjonalny, kiedy no Piotr po raz któryś tam pewnie z rzędu no pokazał słabość. Zasiadał, jak pisze święty Paweł, z nawróconymi poganami do stołu, czyli przychylał się do tego, czego uczył Paweł, że już nie ma Żyda ani Greka, poganina, tak. Ani Greka. No a kiedy przychodzili judaizujący, którzy żądali od tych Greków jednak tych rytuałów typu obrzezanie i tak dalej, to Piotr udawał, że on tutaj nie wie, o co chodzi, on w ogóle z nimi tutaj nie zasiada.
Czyli coś wtedy, tego charakteru im pozostało wtedy.
No pozostało, ale też został pewien szacunek, bo rozumiemy też, gdy święty Paweł z jednej strony mówi, jak to ze swoją Ewangelią poszedł po trzech latach i szuka autorytetów do tych filarów i Piotr jest tym jednym z filarów, który potwierdza jego powiedzmy Ewangelię, czy jego sposób właśnie głoszenia Ewangelii, a z drugiej strony no, tego samego Piotra, którego uważa za filar, w momencie, w którym po prostu widzi słabego człowieka, który popełnia błąd, nie boi się strofować, prawda? To jest człowiek z krwi i kości, ale takiego Jezus powołał właśnie, mając pełną świadomość, że go się go wyprze, a tak, no, nie odebrał mu tytułu
Kefas.
Wtedy
pewnie Piotr jeszcze tego nie odczuwał, w tym momencie, kiedy wyparł się raczej, to był taki najniższy punkt w jego karierze, no, prawdopodobnie, no bo zaparł się mistrza publicznie wręcz, to nie tam, że tylko się skrył, uciekł, ale zaparł się go publicznie, no i to jeszcze pogłębiło jego ból. No cóż, uczniowie uciekli, Piotr się wyparł Jezusa, Jezus pozostał sam, już nie może liczyć na ich pomoc, na ich wsparcie. Sprawa Jezusa od tego momentu staje się publiczna, można powiedzieć, tak? Bo na razie go pochwycono w nocy, osądzono pewnie gdzieś wcześniej nad ranem, no a teraz już będzie on pokazany całemu miastu prawdopodobnie, kiedy będzie prowadzony do Piłata. Ale ciąg dalszy już w następnym naszym spotkaniu.